Drogo umiłowani, w Chrystusie Panu naszym braterstwo, kochana młodzieży, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, pokój wam. Kochani braterstwo, takie właśnie spotkanie, takie wspólne modlitwy do tronu Ojca, takie uwielbiające pieśni, a nawet ten na przerwach uścisk dłoni, uśmiech, powodują, myślę, że nabieramy tej nowej siły do podróżowania po wąskiej drodze za wyznaczonym nam wzorem Jezusie Chrystusie. Ta społeczność jest, braterstwo, ważna dla nas wszystkich, ale myślę, że szczególnie dla tych, którzy gdzieś tam w samotności toczą bój chrześcijańskiego życia. Tak jak ktoś o nas powiedział, że chrześcijanin to jak gołębica Noego w czasie potopu powraca zawsze do Boga jako źródła łaski i prawdy i sprawiedliwości. Tak i my dzisiaj, braterstwo, korzystając z tego przywileju, zastanowimy się nad niektórymi tekstami Biblii Świętej. Ale braterstwo, nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym i ja przekazać braterstwu, może już ostatnie, serdeczne bratnie pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego, wytrwania w przedsięwzięciu sercem przy Panu od zboru w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem, jak też jak braterstwu jest wiadomo, przy łasce Ojca Niebieskiego miałem ten błogi przywilej przez 4 miesiące gościć na australijskiej ziemi od 15 grudnia do 15 kwietnia i na odjazd właśnie bracia ci również prosili, aby was, braterstwo, bardzo gorąco i serdecznie pozdrowić słowami psalmu 122 i pierwszy wiersz, psalmu 15, 4 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział 24 do 26, pieśń 262, 356 i 394. Dziękuję. Dziękuję. Jak braterstwu, może niektórym jest wiadomo, mamy dzisiaj na naszej konwencji przedstawiciela z Australii, siostrę Walczak, i ona właśnie przekazała mi dzisiaj kartkę z życzeniami również dla braterstwa od zboru w Australii. Pozwolę sobie przeczytać. Serdeczne pozdrowienia dla braterstwa, uczestników konwencji w Tarnowie, przesyła cały zbór w Melbourne, Australii, tekstem proroctwa Izajasza, 41 rozdział, 10 wiersz. Dziękuję. Kochani braterstwo, może nim przejdziemy do naszych jeszcze rozważań, chciałbym, braterstwu, 5 minut zająć i powiedzieć odnośnie moich przeżyć, odnośnie zboru w Melbourne, braci polskich. Braci polskich w Melbourne jest około 60 osób plus młodzież i dzieci. Nawet jak na polskie warunki, tam jest naprawdę w tym zborze bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo dzieci. Bracia ci tęsknią za takimi spotkaniami jak nasze, dlatego że mieszkają na uboczu i nie mają takiego przywileju urządzania takich konwencji jak my. Dlatego tęsknią, dlatego wyglądają, czekają, kiedy wspólnie razem będziemy się mogli spotkać w tym Domu Bożym. Kochani braterstwo, chciałbym podziękować również wam za to, że myślami byliście ze mną, za modlitwy, za wsparcie, które mogłem odczuć na każdym kroku. Za to wszystko, żeście się za mną modlili, serdecznie wam dziękuję. Zawsze w czasie takiej sytuacji, braterstwo, przypominają mi się słowa Pana Jezusa. Aż jeszcze uczniowie, gdy pytali Pana: Panie, opuściliśmy wszystko, co nam za to będzie? A Pan o co odpowiedział? 100-kroć więcej już weźmiecie w tym życiu. I ja, braterstwo, jestem tego przykładem. 13 grudnia, gdy wyjeżdżałem z domu, to miłym akcentem był właśnie telefon od braci z Australii, że za nami się modlą, że czekają, że tęsknią, że życzą błogosławieństwa w podróży. No, przesiadka była w Londynie, na większy samolot Boeing, który zabiera 700 osób na pokład, nie licząc obsługi, nie licząc wyposażenia. No i po 22 godzinach lotu z międzylądowaniem na Półwyspie Malajskim wylądowaliśmy szczęśliwie w Melbourne. Braterstwo, przywitali nas bardzo serdecznie, duża grupa braci, pomimo tak wczesnej pory dnia. No i zaraz na drugi dzień, środa, byliśmy na zebraniu, bo bracia ci mają zebrania, spotykają się dwa razy w tygodniu. W środy były tematowe badania, a jeżeli chodzi o niedzielę, bracia rozpoczynają dzień już od 9 rano. Pierwsza godzina to jest zebranie w języku angielskim, szczególnie dla dzieci, które się urodziły już w Australii i nie znają na tyle języka angielskiego, żeby móc aktywnie uczestniczyć po polsku. Druga godzina był wykład, a dzieci z diakonem na szkółkę. Trzecia godzina to badanie, no ze względu na ten okres czasu, jakim w tym okresie czasu byłem, to przeważnie było badanie Wielkanocy. No oczywiście poza tym odbywały się zebrania raz na kwartał całodzienne. Przełom roku, braterstwo starego, nowego, a to była czterodniowa konwencja organizowana przez braci angielskich. W ostatni dzień starego roku dzieci i młodzież zrobili nam w zborze niespodziankę i pomimo tego, jak mówię, łamanego języka polskiego recytowały psalmy, śpiewały pieśni, żegnaliśmy ten odchodzący stary rok. Byliśmy też na kursie biblijnym zorganizowanym przez tamten zbór, z tym tylko, że bracia tam jadą na kurs dzieci razem z rodzicami, a więc są zajęcia i dla dzieci, i dla rodziców. No jeżeli braterstwo, na ile braterstwo znają, to tam w tym zborze usługują brat Irek Kołacz, brat Tadeusz Żurek, pomagają w tym diakonii, brat Ryszard Jańczuk, Zdzisław Czapla, Józio Siedleczko, Dawid Walczak. Bracia ci również zorganizowali zebranie dla publiczności, nadają audycje radiowe na teren Australii dla Polaków. Zorganizowali również, jak wspomniałem, wykład dla publiczności. Bracia ci działają na arenie międzynarodowej. Myślę, że braterstwo wiedzą, że możemy wziąć wieczór pieśni wieczorne do ręki lub że możemy wziąć poranek do ręki. Jest to w dużej mierze zasługa braci z Australii. To braterstwo wielkim przeżyciem dla mnie było również po raz drugi po Belgii obchodzenie pamiątki śmierci naszego Pana poza granicami kraju. I tak, braterstwo, 15 kwietnia 2006 roku na lotnisku w Melbourne pożegnałem się z braćmi z Australii i tak zakończyła się moja przygoda, moja po prostu powiem wycieczka życia. Jestem naprawdę Panu Bogu i braciom za ten błogi przywilej wdzięczny. Kochani braterstwo, a tematem naszych dzisiejszych rozważań będą słowa ze Starego Testamentu, które nazwiemy sobie ten temat mężowie dobrej zapowiedzi. Kochani braterstwo, całe pismo pochodzi od Boga i pisali je ludzie, będąc pędzeni Duchem Świętym. Tak więc cokolwiek przedtem napisano, to ku naszej nauce zostało napisane. Mówi o tym święty apostoł Piotr w drugim liście Piotra, pierwszym rozdziale, 20 wierszu. Że przeto wiecie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodzi nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Czyli w życiu mężów Bożych, takich jak Abrahama, Izaaka, Jakuba, dopatrujemy się ważnych lekcji dla nas. Podróż Izraela do ziemi obiecanej, namiot zgromadzenia na puszczy, ofiara z czerwonej jałowicy, to wszystko wskazuje na ofiary proroków. Te lekcje są dla nas budujące, braterstwo. Królestwo żydowskie też było figuralnym Królestwem Bożym, bo w Księdze Kronik czytamy, że Dawid, Salomon, obejmując panowanie, zasiadali na stolicy Bożej, nie izraelskiej. Królestwo to trwało, jak pamiętamy, do czasów Sedekiasza, a po nim następowała niewola babilońska. Po upadku Babilonu nad ówczesnym światem panowanie objęła Persja. Król perski Cyrus pozwolił Żydom powrócić do swojej ziemi, odbudować świątynie i mury. Żydzi więc powracają i przystępują do odbudowy. Jak czytamy w Księdze Zdrasza, odbudowa ta napotyka pewne przeszkody, aż do jej całkowitego zatrzymania. Dopiero roku drugiego panowania Dariusza, króla Persjego, występują na widownię dwaj prorocy, Ageusz i Zachariasz, którzy zachęcają lud do pracy. I wtedy budowa rusza pełną parą. Jest w tym braterstwo lekcja i dla nas. Zgodnie z Bożym rozkazaniem mamy szczególnie patrzeć na drzewo figowe. Święty apostoł Paweł mówi, że zatwardziałość będzie zdjęta z Izraela, kiedy wejdzie zupełność z pogan. Dlatego cieszymy się, że naród ten ma swoje już niepodległe państwo, ale również na skutek przeszkadzania innych narodów odbudowa ta jest jak na razie powstrzymywana. Że dopiero wzbudzenie zmartwych proroków, tak jak w czasach starotestamentowych, tak i teraz spowoduje przerwanie letargu i powrót do Boga i Jego sprawy. Braterstwo o proroku Zachariaszu wiemy niewiele. Wspomina o nim Księga Ezdrasza, 6:14. Starsi żydowscy budowali, posuwali się z budową naprzód zgodnie z proroctwem proroka Agiusza i Zachariasza, syna Iddy. Autor Księgi Ezdrasza, proroka Zachariasza, nazywa synem Iddy. Widocznie w znaczeniu szerszym, ogólniejszym, bo tenże sam prorok o sobie mówi trochę inaczej. Księga Zachariasza, proroctwo Zachariasza, 1:7 mówi: 24 dnia, 11 miesiąca, jest to miesiąc Szebat, w drugim roku Dariusza doszło Zachariasza, syna Barachiasza, syna Iddy, proroka, słowo Pana tej treści. Tak więc wychodzi na to, że Zachariasz był synem Berechiasza, a wnukiem Iddy. A na podstawie zapisu z księgi Nechemiasza można przypuszczać, że Zachariasz był głową kapłańskiego rodu Iddy. Zachariasz wspólnie z Ageuszem zabiegał o odbudowę świątyni po niewoli babilońskiej oraz o odbudowę życia religijnego w tym kraju. Oczywiście braterstwo proroctwa te mają również zastosowanie i na dzień dzisiejszy do odbudowy symbolicznej świątyni i odnowy życia religijnego w czasie ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Klasycznym tego przykładem jest 5 tego proroctwa. Ogromny zwój z pergaminu, długi na 10 metrów, szeroki na 5, zawierający zapis Bożego prawa, niesie upadek lub wieczność każdemu domowi, niszcząc w nim zło przez porównanie z dobrym uczynkami. Dając każdemu mieszkańcowi domu pod rozwagę i wzywając do odwrócenia od zła. Następnie całe zło zostało zebrane do glinianego dzbana i zaniesiono daleko stąd do Babilonu, aby stamtąd już nigdy nie wrócić. Tu jest pięknie pokazany sposób oczyszczenia przez odjęcie zła. Ale aby braterstwo nastąpił ten czas niszczenia zła na ziemi, a zastąpienia go dobrym, czyli ten wspaniały okres Królestwa, bo Pan chce, aby wszyscy byli zbawieni, to jeszcze musi nastąpić braterstwo coś wcześniej. Coś, o czym mówi 3 tego proroctwa, który będzie podstawą naszych rozważań. Proroctwo Zachariasza, 3:1, może sobie przeczytamy. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem, a ten odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę. Każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy tym. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu. Tak mówi Pan zastępów: jeśli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swojego sługę Latoroś, bo oto na kamieniu, które położyłem przed Jozuem, na jednym kamieniu jest 7 oczu. Wyryję napis mój Pan zastępów. i jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. W owym dniu, mówi Pan zastępów, będziecie zapraszać jeden drugiego pod winną latorość i pod figowe drzewo. Kochani braterstwo, widzimy tutaj arcykapłana Jozuego, a obok stojącego szatana, który go ciągle oskarża. Arcykapłan Jozue może nam tutaj przedstawiać Kościół pierworodnych w czasie wieku Ewangelii, z tym, że głową tego Kościoła jest nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, a ciało to właśnie Kościół wieku Ewangelii. Że członkowie Kościoła wieku Ewangelii są niedoskonali, mówi wspaniały zapis proroczy z Pieśni Salomonowych, 1 rozdziału i 5 wierszu. Śniada jestem, lecz piękna, o córki jerozolimskie. W dniu zielonych świątek, w dniu żydowskiej pięćdziesiątnicy, Żydzi na ofiarę składali 2 chleby zaczyniane na kwasie. To też wskazuje na grzeszny nasz stan. Tak też te brudne szaty Jozuego arcykapłana wskazują na ten grzeszny stan. Nasze wady, nasze niedoskonałości muszą być przykryte, abyśmy my mogli stanąć przed Panem. Pod symbolem białych szat Słowo Boże przedstawia nam sprawiedliwość tych, których Pan Bóg przyjmuje za swój lud. Przy zmartwychwstaniu otrzymają oni ciała duchowe, wolne od jakiejkolwiek zmazy i grzechu. Lecz obecnie, braterstwo, nie mamy własnej sprawiedliwości. Nie mamy niczego takiego, w czym moglibyśmy stanąć przed tronem Bożej łaski, jak jest to wspomniane proroczo w proroctwie Izajasza, 64 rozdziale, a 6 wierszu. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniejemy jak liść. Nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Braterstwo, o najlepszych z ludzi można powiedzieć, że myśli ich, że czyny ich nie nadają się do królestwa, nie nadają się do żadnych łask z Bożych rąk. A mimo to jednak Pan Bóg objawił nam bogactwo łaski i mądrości. To jak to już było wiele razy wspominane, to Pan Bóg przez ofiarę swojego Syna przygotował nam czystą szatę przypisanej sprawiedliwości Chrystusowej. Gdy odwrócimy się od grzechu, gdy poświęcimy się Bogu, jesteśmy uznani jako przykryci zasługą Tego, który nas kupił, Jego kosztowną krwią. Zasługa ta jest przedstawiona symbolicznie jako szata biała, czysta, szata sprawiedliwości Chrystusowej zamiast tej brudnej szaty naszej sprawiedliwości. Dlatego do anioła stojącego przed Jozuem było powiedziane, aby zdjął z niego tą brudną szatę. Czy zauważyliście, braterstwo, że wraz ze zdjęciem jego brudnej szaty była zdjęta również z niego jego wina? A Jozue, Kościół wieku Ewangelii, został przeobleczony w szaty odświętne. Ta biała, ta czysta szata to absolutna czystość i świętość naszego Pana. A tym, którzy ją otrzymują, powiedziane jest, abyśmy ją co? Strzegli. Celem udzielenia tej szaty w czasie obecnym jest, aby szata była naszą weselną szatą. Abyś ona dała nam prawo wejść na wesele Syna Królewskiego. Ta braterstwo weselna szata usprawiedliwienia jest niezbędna, abyśmy mogli być zaproszeni na wesele. Otrzymanie tej szaty jest równoznaczne z zaproszeniem do uczestnictwa w cierpieniach Chrystusowych teraz, a w radościach Chrystusowych w przyszłości. Należy nam tylko, braterstwo, postępować tak rozważnie, tak rozsądnie, tak rozglądać się na wszystkie strony, aby swoją szatę zachować nieskalaną od świata. A przecież mamy ten skarb w naczyniu glinianym. I zdarzyć się nieraz może, że, prawda, pozwolimy na grzech. I bez względu na to, jak potem byśmy żałowali, to przecież na naszej szacie pozostaje co? Plama. I braterstwo, czy jest możliwość usunięcia z naszej białej szaty plamy, aby była tak piękna i biała i czysta jak na początku? Jest taka możliwość, czy nie ma? 1 list Jana, 1 rozdział i 7 wiersz. Mówi tak. 1 list Jana, 1 rozdział, 7 wiersz. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości. Społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznamy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Czyli braterstwo, jest taka szansa. Chociaż ta nasza szata przykrywa nasze mimowolne zmazy i nieczystości przed Bogiem, to jednak Pan Bóg pragnie i wymaga, abyśmy się starali w naszym życiu, w naszych sercach, w naszym postępowaniu dochodzić do takiego wzoru, jaki jest wystawiony w Jezusie Chrystusie, a wykonując nasze poświęcenie w bojaźni Bożej. Bo drugi list do Koryntów, 1:7 mówi, że nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, jeśli w cierpieniach udział macie, to również i w pociesze. Kochani braterstwo, wyrabiajmy więc sobie to zamiłowanie do czystości, do staranności, aby zachować swoje białe szaty nieskalane od świata, aby, jeśli tak się wydarzy, natychmiast usuwać wszelkie plamy i zmarszczki, gdyż tylko tacy mogą się okazać zwycięzcami. Tacy zostaną uwielbieni, tacy z Panem zasiądą na Jego stolicy, a imiona ich nie zostaną wymazane z Księgi Żywota. Jak wyraźnie mówi to prorok Zachariasz w cytowanym już przez nas przecież proroctwie. Proroctwo Zachariasza, 3:7-8. Jeśli będziesz chodził moimi drogami, jeśli będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi. Tylko tacy, braterstwo, co tak postępują, są nazwani mężami dobrej zapowiedzi. Stąd właśnie temat naszych rozważań nazwaliśmy sobie mężowie dobrej zapowiedzi. Inne tłumaczenia mówią, ci mężowie są dziwem, ci mężowie są dziwowiskiem, są cudem jako demonstracja siły i mocy Bożej, są znakiem przyszłych wydarzeń. Mężowie służący za prorocze znaki. Mężami dobrej zapowiedzi zapewne byli już prorocy Starego Testamentu, którzy mówili, że w słusznym czasie Pan Bóg na tą biedną, skołataną ziemię pośle latorośl, doskonałego człowieka Jezusa, który złoży okup za ludzkość. Pamiętacie, braterstwo? Gdy zmartwychwstały Pan Jezus spotkał się z uczniami w drodze do Emaus, Ewangelia Łukasza, 24:27, to tam jest wspomniane, że począwszy od Mojżesza tłumaczył im wszystkie proroctwa, które mówiły o Nim. Kochana siostro, drogi bracie, jesteśmy więc mężami dobrej zapowiedzi. Po pierwsze, jesteśmy mężami dobrej zapowiedzi, bo zapowiadamy ludziom to, co prorok Zachariasz pisał, że Pan Bóg w słusznym czasie przywiódł sługę swojego latorośl, że On jest tym kamieniem, na który jest zwrócone 7 oczu. Tą latorośl, tym sługą Bożym jest nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Bóg w słusznym czasie przygotował tego sługę, przygotowując warunki, aby mógł się urodzić doskonały człowiek, być okupem za grzech Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Na ten kamień są zwrócone 7 oczu. Zupełna Boża mądrość, bo liczba 7 to zupełność. Że Pan Jezus Chrystus stał się tym kamieniem, potwierdza prorok Izajasz w 8 rozdziale, a 11 wierszu swojego proroctwa. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegał mnie, abym nie chodził drogą ludu tego mówiąc, nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. Nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. Niech będzie waszą świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jerozolimy. Wiele potknie się o niej, upadną i potłuką się i będą usidleni i schwytani. Braterstwo, wszyscy narzekamy na trudności, narzekamy na doświadczenia w tym życiu, ale czy dużo z nas dziś w tych problemach szuka rady Pana? Pan mówi, że Pan obiecuje swojemu ludowi, że będzie go prowadził za rękę. Kochana siostro, drogi bracie, czy to czujesz? Czy czujesz, że w codziennym twoim życiu Pan Bóg prowadzi cię za rękę? A inna sprawa, czy pozwalasz mu się prowadzić? Czy godzisz się na to, aby cię prowadził? Czy może czasami, tak jak niegrzeczne dzieci, wyrywamy się z Bożych rąk i biegniemy pod rozpędzony samochód? Bóg przestrzega nas, abyśmy nie chodzili drogą ludu tego złego. Czy słuchamy tych przestróg? Mamy chodzić w bojaźni Bożej, bo inaczej my to o ten kamień się potkniemy. Jak już mówiliśmy, tym kamieniem jest nasz drogi Zbawiciel Jezus. Świadczą o tym też inne proroctwa, jak proroctwo Izajasza, 28 rozdział i 16 wiersz. Dlatego tak mówi Wszechmogący Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Braterstwo, droga Boża jest droga święta, jest drogą doskonałą. Czy na tej drodze może Pan Bóg położyć kamień? Kamień obrażenia i to dla dwóch domów Izraela? Pierwszy dom to cielesny Izrael. List do Rzymian, 11 rozdział, 7 wiersz mówi, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości, jak napisano, zesłał Bóg na nich znieczulenie, dał im oczy, że nie widzą, uszy, że nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego, a Dawid powiada, stół ich stał się dla nich sidłem i siecią. Drugi dom, który potknął się o ten kamień obrażenia, to nominalne chrześcijaństwo. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 8 wiersz mówi, gdyżeście skosztowali, że dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, przez Boga wybranego, jako kosztowny, i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziano jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, są rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którą zgadzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zostali zresztą przeznaczeni. Kamień ten, braterstwo, będzie leżał na drodze tak długo, aż zostanie wybrany Kościół. Potem zostanie otwarty gościniec świętobliwości. Kamienie zostaną wyzbierane. Proroctwo Izajasza, 57 rozdział, 14 wiersz mówi, torujcie, torujcie, prostujcie drogę. Usuńcie zawadę z drogi mojego ludu. Proroctwo Izajasza, 35 rozdział, 8 wiersz mówi, że będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą, będzie otwarta dla całej ludzkości, bo Pan chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ale pamiętajmy, braterstwo, jeżeli by tak się zdarzyło, że prawda jest tylko na naszych ustach, a nie w naszym sercu, to obojętnie, gdzie chodzimy na nabożeństwa, odpowiednio gdzie należymy, bez względu na to, jesteśmy nominalni. Czytaliśmy w proroctwie Zachariasza, że na tym kamieniu zostanie wyryty napis. Szlifowanie tego kamienia, wyrycie napisu, obróbka tego kamienia to wyrabianie charakteru. Próby i doświadczenia powodują, że szlifujemy nasz charakter. Pamiętacie, braterstwo, w liście do Filipensów, 2 rozdziale i 7 wierszu, co zostało powiedziane o naszym Zbawicielu, że przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci, a co do śmierci krzyżowej, aby wyrobić odpowiedni charakter. Być posłusznym nawet w warunkach takich przykrych, niedoskonałych. Pamiętamy, braterstwo, rozmowę Pana Jezusa z Piotrem po jego zaparciu się. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 18 wiersz mówi. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Pan Jezus jest tą opoką. Pan Jezus jest tym fundamentem, na którym zostanie zbudowany Kościół. Ale też wszyscy poświęceni Bogu, którzy przychodzą do Jezusa, są również żywymi kamieniami, aby budować się w świątynię Bożą przez połączenie z Nim, Jego fundamentem. I na te kamienie też Pan Bóg patrzy. Te 7 oczu, ta zupełna Boża mądrość jest zwrócona i na te kamienie, aby i one mogły stać się podobne naszemu Panu i Zbawicielowi, naszej opoce. Bądźmy więc, braterstwo, mężami dobrej zapowiedzi. Opowiadajmy wszystkim słowem, uczynkiem, że zbliża się czas tego dnia, w którym będzie zmazana wina całej ziemi, jak czytaliśmy w naszym tematowym rozdziale. Jednego dnia zmażę winę tej ziemi. W owym dniu, mówi Pan zastępów, będziecie zapraszać jeden drugiego pod winną latorość i pod figowe drzewo. Gdy ostatni kamień zostanie wybrany, gdy świątynia zostanie zbudowana, tym samym zostanie zapieczętowane nowe przymierze. Wtedy też jednego dnia, dnia tysiąclecia, zostanie zmazana wina całej ziemi. W owym dniu będą się wszyscy zapraszać pod winną latorość i figowe drzewo. Z jednej strony jest to obietnica spokojnego i błogosławionego życia, życia wiecznego, w szczęściu, w radości, spokoju z Bogiem. To jednak te zwroty, jak drzewo figowe, przywodzą nam na pamięć kogo? Naród żydowski, który jako pierwszy ze wszystkich narodów ziemi pozna Pana i nawróci się do Boga. Powiedzą wtedy, jak czytaliśmy, pójdźmy do domu Jakubowego, a będzie nas uczył dróg Bożych. Właśnie stanie się to, co mówiliśmy już, braterstwo, na początku naszych rozważań, a co zapisał Zachariasz w 5 rozdziale swojego proroctwa, że do dzbana zostanie zabrana wina całej ziemi, przyłożona ciężką owianą pokrywą i zabrana daleko stąd. Kochani, braterstwo, bądźmy więc mężami dobrej zapowiedzi. Ogłaszajmy światu, że już na niedługo nadejdzie dzień, gdy wina tej ziemi zostanie zmazana. Ale temat naszych rozważań to mężowie dobrej zapowiedzi. Kochana siostro, drogi bracie, jesteś tym mężem dobrej zapowiedzi, też i w innym znaczeniu. W tym znaczeniu, że zerwałeś z grzechem, że poświęciłeś się Bogu na służbę, że starasz się, na ile możesz, żyć według zasad Ewangelii. Ale obietnica Boża mówi, że ile lat mamy tak trwać? 2, 5, 10? Do śmierci. To, że wstąpiliśmy na wąską drogę, znaczy, że jesteśmy mężami dobrej zapowiedzi. Ale to nie znaczy, że automatycznie takimi pozostaniemy do końca naszych dni, prawda? Ku naszej przestrodze wspomnijmy sobie dzisiaj, braterstwo, na postacie biblijne, które miały tak dobry początek. Byśmy powiedzieli, tak dobrze się zapowiadały, ale koniec ich był nieszczególny. Pierwszy list do Koryntów, 10 rozdział, 1 wiersz mówi tak. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz Większości z nich nie upodobał sobie Bóg, a ciała ich zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Pierworodni braterstwo tego narodu zostali wybawieni z rąk anioła morderza, bo byli wierni Bożym zaleceniom i znaleźli się pod ochroną krwi. To jednak nie dało im wejścia do ziemi obiecanej. Ciała ich, jak czytaliśmy, zasłały pustynię. Czy pamiętacie braterstwo pierwszego króla izraelskiego, Saula? Czy pamiętamy okoliczności jego koronacji? Jaką odpowiedź on dawał Samuelowi? Przeczytajmy pierwszą księgę Samuelową, 9 rozdział, 21 wiersz. Saul odpowiedział, przecież jestem tylko Beniamitą, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, ród mój najmniejszy z rodu plemienia Beniamina. Dlaczego ty takie rzeczy do mnie powiedziałeś? Czyli, że Saul był kim? Mężem dobrej zapowiedzi. Tyle tylko, braterstwo, że jak pamiętamy, do końca swojego życia takim nie został. I został przez Pana Boga odrzucony. Samuel wtedy przypomniał Saulowi jego dawną postawę. Pierwsza księga Samuelowa, 15 rozdział, 17 wiersz. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś sobie się taki mały, to zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich, Pan cię namaścił na króla nad Izraelem, następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc, idź, wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz, więc czego nie słuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i czyniłeś zło przed Panem? Braterstwo, jesteśmy mężami dobrej zapowiedzi, bo wstąpiliśmy na wąską drogę, ale trzeba nią jeszcze aż do samej śmierci postępować. Trzeba słuchać głosu Pana, bo w przeciwnym razie możemy zostać odrzuceni. Czy pamiętamy, braterstwo, skromność króla Salomona, gdy wstępował na tron? Pierwsza księga królów, 3 rozdział, 7 wiersz mówi. Teraz ty, Panie Boże mój, mówi Salomon, ustanowiłeś królem twojego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. A ja jestem jeszcze bardzo młody. Nie wiem, jak należy postępować. Twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno zliczyć z powodu wielkiej liczby. Daj przeto słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżnić między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? I podobało się to Panu Bogu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Pan Bóg do niego, dlatego że o taką rzecz prosiłeś. Nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla swoich wrogów, ale prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, a więc Bogu. Przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego już jeszcze nie było przed tobą i takiego po tobie nie będzie. Jednak, braterstwo, jak wszystkie grzechy, tak i ten miał swój początek, gdy Salomon pobudował wyżyny i ołtarze, aby zadowolić swoje żony moabitki. Po wyjściu narodu izraelskiego z niewoli babilońskiej Nechemiasz przestrzegał naród żydowski, aby nie łączyć się z tym światem. Trudności i doświadczenia, jakie z tego wynikają, Nechemiasz pokazał właśnie na przykładzie Salomona. Przeczytajmy księgę Nechemiasza, 13 rozdział, 25 wiersz. Nie wydawajcie waszych córek za mąż za ich synów. Nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów, czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było takiego króla jak on. Posłuchajmy, braterstwo. On był ulubieńcem Boga. Był kim? Był mężem dobrej zapowiedzi, który ustanowił go królem nad całym Izraelem, lecz również jego do grzechu przywiodły żony obcoplemienne. Nauczmy się, braterstwo, z tego wydarzenia smutnej lekcji. Nie wystarczy rozpocząć życie mądrze w harmonii z Bogiem. Trzeba jeszcze w tym trwać aż do końca. Należy też nauczyć się, że próby życiowe, jakby się mogło wydawać, nie przechodzą tylko młodzi między nami. Najsilniejsze pokuszenia mogą przyjść wtedy, gdy już rozwiniemy się w życiu. I dlatego trzeba dobrze rozpocząć, rozwijać, wyrabiać nasz charakter, ale i trzeba, braterstwo, w tym trwać. Następna lekcja to sprawa małżeństwa. Aby było w Panu, kto lekceważy tą doradę, spotkać się może w życiu z wieloma problemami. Kochani, braterstwo, pamiętacie pewnie to wydarzenie ze Starego Testamentu, zapisane w Księdze Pierwszej Królewskiej, 13 rozdziału. Był w Betelu postawiony ołtarz ku czci złotego cielca. Mąż Boży, prorok, posłany był do Betelu, aby prorokował przeciw ołtarzowi, wtedy kiedy król Jeroboam składał ofiarę na tym ołtarzu. Rozgniewany król, pamiętacie, każe złapać tego męża, tego proroka. Ręka króla usycha. Upokorzony król przed całym zgromadzeniem musi prosić tego męża, aby się modlił za nim do Boga o uzdrowienie ręki. Ręka zostaje uzdrowiona. Król tego męża Bożego stara się zaprosić do swojego domu na ucztę. Jak na głodnego człowieka, który przeszedł taki szmat drogi, trudno było odmówić królowi. Jednak pierwsza księga królewska, 13 rozdział 9 wiersz mówi wyraźnie. Nie spożyjesz chleba, nie napijesz się wody, ani nie wrócisz się tą samą drogą, którą przyszedłeś. Zmęczony, głodny, ale zadowolony, że spełnił misję, mąż Boży siada pod dębem. I wtedy pojawia się starzec, udający proroka Bożego i zmienia rozkaz Boży. I mówi, Pan rzekł do mnie, chodź do mnie do domu, abyś jadł chleb i pił wodę. Braterstwo, wyciągnijmy lekcję z tego wydarzenia. Życia tego męża, zmęczony, głodny, odbywa długą podróż z Judy do Betelu. Szczęśliwy, że oparł się pokusie i nie siadł do stołu królewskiego. Przegrywa w drodze powrotnej. Za to, że nie został stanowczym do końca, już nie powrócił do swojego domu w Judzie, zostaje na drodze rozszarpany przez lwa. Czy pamiętamy, braterstwo, kto jeszcze, będąc głodnym, za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo i dziedzictwo całe swoje? Tak, Ezaw. Kochani, braterstwo, my też rozpoczęliśmy od chwili naszego poświęcenia wędrówkę. Jak dotąd przecież tak wiele pokus przezwyciężyliśmy. Odnieśliśmy zwycięstwo w tak wielu walkach. To jednak uważać musimy, aby nie stało się z nami tak, jak z tym mężem Bożym, nad którego zwłokami śpiewano pieśń żałobną. Biada ci, mój bracie. Bo braterstwo, nasza ostatnia próba też może dotyczyć zboczenia z drogi, jedzenia pokarmów od nauczycieli z innych domów. Badajmy wszystkie nauki, które dostajemy od innych, tak jak robili to Berianie. Pamiętajmy, braterstwo, że doświadczenia na nas zawsze przychodzą z boku, nigdy z przodu. Pamiętajmy na słowa świętego apostoła Pawła, abyśmy byli rozsiewcami rozpalającymi ogień miłości w zborach. Drugi do Tymoteusza, 4 rozdział 17 wiersz mówi, Pan stawał przy mnie, Pan mi dodał siły, i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. A któż, braterstwo, nie pamięta świętego apostoła Pawła, jego oddania dla sprawy pańskiej, jego wiary. I był ktoś, kto z tym świętym apostołem Pawłem chodził, kto widział wspaniałe jego nauki, kto widział jego wspaniałe cuda. A jaki był jego koniec? Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział 10 wiersz mówi, Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Demas był mężem dobrej zapowiedzi. Chodził ze świętym apostołem Pawłem. Uczył się, jak żyć i postępować od takiego filara Kościoła. Tak dobrze się zapowiadał. Jednak miłość do świata była silniejsza. Nie sposób, braterstwo, w tym miejscu nie wspomnieć Judasza. Ale popatrzmy, co Pan Jezus mówi na tych, co przychodzą do Niego i słuchają Jego słów. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 47 wiersz. Pokażę wam, do kogo jest podobny ten, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał, dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody ów dom, a nie mógł go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, uderzyły weń wody i wtedy runął, a upadek tego domu był zupełny. Nasz Pan poucza nas, braterstwo, że każdy z nas buduje przecież dla siebie. Każdy z nas buduje sobie dom na swoją własną odpowiedzialność. Nasze otoczenie nie widzi naszej duchowej budowy. A więc jak budować, aby nasze dzieło trwało wiecznie? Po pierwsze, jak wspomnieliśmy, w naszej budowie musi być silny grunt. Tego gruntu nie ma na powierzchni ziemi. Dlatego prawdziwy chrześcijanin jest podobny do człowieka, który kopie głęboko i zakłada grunt na opoce. Pan Jezus poucza nas, że jesteśmy bliżej Niego, gdy posiadamy Jego usposobienie. Gdy na miejsce nienawiści wszczepimy miłość, gdy na miejsce zemsty łagodność i miłosierdzie. To będzie to nasze, braterstwo, kopanie. To nasze pogłębianie, gdy w naszych trudnościach i doświadczeniach odczuwać będziemy siłę naszego Pana, Jego pomoc, Jego bliskość. Budujmy na Jezusie, niech On zaspokaja wszystkie nasze życiowe potrzeby, bo w naszym naśladowaniu Chrystusa natrafimy na dwie szczególne trudności. Pierwsza to w nas samych tkwi. Kto chce iść za mną, niech samego siebie zaprze, mówi Pan Jezus. A druga to przeszkodą jest krzyż. List do Galatów, 3 rozdział, 24 wiersz mówi, że ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z majątnościami i rządzami. Braterstwo, czytamy często w Biblii, że Pan Jezus zapłakał. Pan Jezus na przykład zapłakał, gdy zbliżał się do Jerozolimy. Wzruszają nas te słowa, prawda? Zachodzi tylko pytanie, czy i my nieraz potrafimy zapłakać nad cudzym cierpieniem, nad cudzym nieszczęściem, nad ludzką biedą, czy i ona nasze serca porusza? Czy może ważna jest dla mnie tylko moja rodzina, moi znajomi, moje troski? Starajmy się więc, braterstwo, we wszystkim naśladować Chrystusa, jak czynił to wspomniany święty apostoł Paweł. W liście do Galatów, 6 rozdział, 17 wiersz mówi: odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, bo ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele swoim. Kochani, braterstwo, otrzymaliśmy czyste, białe szaty usprawiedliwienia. Bierzmy przykład z naszego Zbawiciela. Aby trwać w naszym przedsięwzięciu na drodze do Królestwa, nie trzeba czynić rzeczy wielkich. Popatrzmy na Niego. On brał dzieci w ramiona. On zatrzymał się, aby porozmawiać z jedną niewiastą przy Jakubowej studni. On nauczał jednego człowieka ważnych prawd o spłodzeniu tego, który przyszedł do niego w nocy. On zwrócił uwagę na jedną niewiastę, która dotknęła się jego szat. Służbą Jezusowi nazywamy nawet podanie kubka wody pragnącemu. Braterstwo, a co jest centralnym punktem przypowieści Pana Jezusa o groszu? Grosz? Czy ta niewiasta, która oddała wszystko, co posiadała? Kochana siostro, drogi bracie, jakakolwiek jest twoja praca, cokolwiek robisz, gdziekolwiek jesteś, wszędzie możesz służyć Bogu. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście miastem na górze leżącym. Wy jesteście listem Chrystusowym, który znają i czytają wszyscy ludzie. Starajmy się przebywać w domu Pańskim po wszystkie dni naszego życia, co było też pragnieniem Dawida, psalmu 27. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogoś się bać będę? Pan ochroną życia mego, kogoś się mam lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami, nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzić świątynię Jego. Niech więc, braterstwo, nasze pragnienia będą skoncentrowane w Bogu. W obecnych złych warunkach, gdy wszystko ciągnie w przeciwnym kierunku, starajmy się, nasz główny cel życia, aby został osiągnięty, aby mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni. List świętego apostoła Pawła do Żydów, 3:6 mówi, że Chrystus jako Syn był ponad domem Jego. Domem Jego my jesteśmy, jeżeli tylko do końca zachowamy niewzruszoną ufność i chwalebną nadzieję. Ci, którzy silnie trzymają się tej wiary, przez którą mogą dawać odpór pokusom i przeciwnościom, ci, którzy każdodziennie umierają dla rzeczy światowych, a żyją dla Boga, ci na pewno zamieszkają w domu Pańskim, w Jego świątyni na zawsze. Oni obecnie przebywają w miejscu świętym, w stanie poświęcenia, a w przyszłości staną się chwalebnym kościołem, bez plamy, bez zmarszczki lub czegoś takiego, królami, kapłanami w miejscu najświętszym, chwalebnym duchowym stanie. Kochani braterstwo, jesteśmy mężami dobrej zapowiedzi. Trwajmy więc w wierze, trwajmy w nadziei, w miłości, trwajmy w naszym poświęceniu aż do śmierci, a wtedy na pewno zamieszkamy w domu Bożym na zawsze, bo przecież Pan chce, aby wszyscy byli zbawieni. I właśnie tego zamieszkania w domu Bożym na zawsze, tego zbawienia, udziału w Bożym świętym Królestwie życzę wszystkim, sam pragnę, to daj nam Boże, amen.